Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Witam w naszym studio. Dziś mamy dwie panie. Pani poseł Izabela Kloc z Prawa i Sprawiedliwości, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
Szczęść witam. Boże. Szczęść Boże.
Jest z nami również pani Maria Koc, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, a także dyrektor Domu Kultury w Sokołowie Podlaskim.
Szczęść Boże, witam Ojca, witam Państwa bardzo serdecznie.
Temat, który nas dziś gromadzi, to kultura, edukacja i rozwój regionu. Czyli patrzymy na te regiony nasze, panie pochodzą, pani poseł z regionu śląskiego, pani dyrektor z
Mazowsze.
Ale to już prawie pod
a to za chwilkę Podlaskie
wchodzi, ale tak właśnie. Dwa różne regiony. I jak wygląda właśnie sytuacja i ta kulturalna, w ogóle rozwoju regionu, i czy tutaj śląskiego, czy tutaj mazowieckiego i ogólnie też całej Polski w perspektywie właśnie tych dwóch regionów?
Jeśli chodzi o województwo śląskie, no to za rozwój regionalny w tymże województwie odpowiada Zarząd Województwa Śląskiego, Sejmik Województwa Śląskiego, który przyjmuje strategię rozwoju województwa. No i muszę powiedzieć, z perspektywy tych ostatnich lat, województwo śląskie niestety, to bardzo mi przykro powiedzieć, nie jest dobrze zarządzane. Wielokrotnie również cała Polska słyszała o wielu aferach w województwie śląskim, a więc nie tylko te afery w skali rządowej, ale również tej zarządowej w województwie śląskim. W wyniku tych afer nawet swoją funkcję marszałka, co się bardzo rzadko zdarza, stracił marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz z powodu niegospodarności, ze względu na złe zarządzanie, ze względu na te trudne sytuacje, które miały miejsce w Kolejach Śląskich, stadion śląski budowany bardzo wiele lat już, jego budowa miała kosztować 250 milionów złotych, w tej chwili już kosztuje 600 milionów i końca nie widać. Kolejna sprawa to wodociągi śląskie, gdzie w tej chwili też jest zadłużenie w takiej spółce, która generalnie przynosi zyski, jest zadłużenie około 160 milionów złotych. Tych afer można byłoby rzeczywiście wymieniać sporo. Dzisiaj rządzi tym województwem koalicja Platformy Obywatelskiej, PSL-u i SLD pod kierunkiem marszałka, który bardzo dobrze, w cudzysłowie oczywiście powiem, dla Platformy Obywatelskiej bardzo dobrze zamiótł pod dywan aferę hazardową i to nazwisko znane chyba pan Mirosław Sekuła. W tej chwili zamiata pod dywan wszystkie te afery Platformy Obywatelskiej, które miały miejsce w ostatnich latach w województwie śląskim. Tak więc myślę, że ten obraz województwa śląskiego pod kierunkiem tej władzy no nie jest zbyt chlubny. I myślę też, że najbliższe wybory samorządowe, które już będą jesienią w listopadzie, 16 listopada pójdziemy do urn i będziemy głosować, będziemy wybierać nowych radnych sejmiku, którzy wybiorą z kolei nowe władze regionalne odpowiedzialne za ten rozwój regionu i mam nadzieję, że to już jakby Ślązacy, mieszkańcy województwa śląskiego od Częstochowy przez Katowice, Rybnik, Bielsko-Biała przejrzą na oczy i wybiorą właściwe władze. Ja mam nadzieję, że wybiorą Prawo i Sprawiedliwość, który ma program dla Śląska.
Pani dyrektor?
Chciałoby się powiedzieć, proszę ojca, pani poseł, że na Mazowszu jest inaczej, ale niestety trzeba przyznać, że sytuacja jest bardzo podobna. Mazowsze jest najbogatszym województwem w kraju. To jest region, który wypracowuje 1/4 PKB Polski i no, można byłoby pomyśleć, że w takim województwie żyje się bardzo dobrze. No ale jest to złudne bardzo wyobrażenie, ponieważ województwo mazowieckie to nie w długach. Wszyscy o tym wiemy, no wiemy albo i nie wiemy, bo media bardzo rzadko o tym mówią. Rzadko mówią o tym, że Mazowsze jest w bardzo trudnej sytuacji, finansowej i nie tylko. I wiem tutaj od Państwa posłów, że na ostatnim posiedzeniu
Komisji
Sejmu,
Samorządu też, żeśmy tak, o tym
wnioskowała o tym, tak, żeby Pan Premier przedstawił, jak rzeczywiście wygląda sytuacja naszego województwa. No niestety większość posłów Platformy Obywatelskiej PSL odrzuciła ten wniosek, więc Państwo posłowie nie dowiedzieli się, jak ta sytuacja wygląda. Wygląda bardzo źle, bo proszę Ojca, Szanowni Państwo, województwo mazowieckie jest zadłużone na kwotę 1 800 000 000 zł. Kiedy 8 lat temu Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe przejmowało władzę na Mazowszu, to zadłużenie wynosiło 61 milionów złotych, czyli niecałe 3% budżetu. No teraz jest to 1 800 000 000 zł plus ponad 600 milionów zadłużenie szpitali wojewódzkich plus ponad 600 milionów zadłużenie spółek województwa mazowieckiego. To daje astronomiczną kwotę 3 miliardów złotych. I jak można się rozwijać, kiedy jest się aż tak zadłużonym? No i oczywiście wszyscy sobie wyobrażają Mazowsze, jakże to bogaty region, ale tak naprawdę bogata jest Warszawa, okręg podwarszawski, bo samo Mazowsze, gdybyśmy wyłączyli stolicę, byłoby jednym z 4 najbiedniejszych regionów w Polsce. Więc te dochody Warszawy zaciemniają całą sytuację naszego regionu. Teraz, kiedy województwo jest w takiej bardzo złej sytuacji, chociaż naprawdę trudno sobie wyobrazić, jak można było w ciągu kilku lat popaść w tak ogromne długi, bo przecież w tym czasie, no nie przez cały okres był kryzys gospodarczy, przez pierwsze lata rządów koalicji PO-PSL, no jednak mieliśmy do czynienia ze wzrostem gospodarczym. Prywatyzowało się też majątek. A poza tym no, były też do dyspozycji bardzo duże środki unijne. Więc no, mówi się o inwestycjach. Rzeczywiście one powstawały, ale czy rzeczywiście powstawały te, które powinny, czy to gospodarowanie środkami było właściwe, no trzeba sobie te pytania zadawać. I też proszę Państwa, bez zmiany rządów, bez tej zmiany, na którą wszyscy liczymy, że ona nastąpi w wyborach i tych 7 września to są wybory uzupełniające do Senatu i tych właśnie w listopadzie wyborów samorządowych. Bez zmiany naprawdę trudno sobie wyobrazić przyszłość. No proszę Państwa, proszę Ojca, teraz mamy taką sytuację, że Mazowsze przez to, że ma tak wysoki dochód, a trzeba powiedzieć, że jest to dochód 96% średniej unijnej na mieszkańca Mazowsza. Mając tak duży dochód, nie jest już regionem słabo rozwijającym się, a jest wśród regionów o wyższym statusie, prawda? Regionów o tak zwanym statusie regionów przejściowych. No tak naprawdę tych środków dostajemy mniej na mieszkańca. Jest to o połowę mniej niż w innych regionach. A tak jak już wspomniałam, Mazowsze poza Warszawą jest regionem biednym, więc tych pieniędzy naprawdę nie wystarcza na potrzebne inwestycje. A tych potrzeb jest cała masa. Nawet ja jestem człowiekiem kultury, ale jak spotykam się z ludźmi, a często się spotykam, to oni mówią, co jest im potrzebne. I chociażby w zakresie budowy dróg. Na Mazowszu te potrzeby sięgają kwoty 1 400 000 000 zł. Tych pieniędzy w nowym regionalnym programie operacyjnym nie ma. Nie ma na drogi. Jako, że jesteśmy już regionem bogatszym, to te środki będą musiały być rozdysponowane na inne potrzeby. Tak więc sytuacja jest bardzo trudna. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość, posłowie, parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości już wcześniej wnosili o to, żeby wyłączyć, przynajmniej statystycznie, wyłączyć Warszawę z województwa mazowieckiego. To by powodowało, że na Mazowsze trafiałoby więcej środków unijnych. Niestety nie było takiej woli koalicyjnej. Bo przez to, że Warszawa została w tych statystycznie nadal jest włączona do Mazowsza, to te środki z regionalnego programu operacyjnego mogą być kierowane na Warszawę. Nie na biedne Mazowsze, a w dużej części 68% Warszawa i okręg podwarszawski. Tyle środków z regionalnego programu operacyjnego będzie tam skierowanych, a tylko 32% na pozostałe subregiony Mazowsza. No jest to polityka, wydaje się, daleko niesprawiedliwa i ona na pewno nie sprzyja zrównoważonemu rozwojowi. Ona na pewno powoduje, że te dysproporcje pomiędzy biednym Mazowszem a bogatą Warszawą wzrastają. I to w bardzo szybkim tempie. Więc no, chciałoby się powiedzieć, że powinien następować ten rozwój równomiernie. nie następuje i liczymy na to, że wybory samorządowe w listopadzie to zmienią, że Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy na Mazowszu i po prostu zaprowadzi porządek w naszym województwie, bo to, co się dzieje teraz, no nie może niestety dłużej trwać. Popadanie w długi już jest niemożliwe. Ostatnio na wiosnę zarząd województwa, no sejmik większością koalicyjną podjął decyzję o kolejnej pożyczce. Tym razem już jest to pożyczka z Ministerstwa Finansów, bo żaden bank nie chce Mazowszu pożyczać pieniędzy. To jest pożyczka na wysoki procent. Ale jak długo można się zapożyczać? A kto będzie te pożyczki spłacał? Więc o rozwoju na Mazowszu myślę, trudno jest teraz myśleć w perspektywie tego wszystkiego, co się dzieje aktualnie.
Ja tylko potwierdzę to, co pani radna mówiła w tej chwili. My na Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wielokrotnie analizowaliśmy sytuację na Mazowszu i wnioskowaliśmy, mówiliśmy posłowie Prawa i Sprawiedliwości, zresztą to jest zapisane w naszym programie Prawa i Sprawiedliwości, że należało po prostu wydzielić Warszawę. To był ten bardzo ważny element, który pomógłby również w negocjacjach rządu, jeśli chodzi o fundusze europejskie na te lata 2014-2020. Między innymi dlatego, że nie podzielono Warszawy i rząd skierował całą swoją siłę na to, żeby ustanowić te regiony przejściowe, żeby jednak coś Mazowsze zostało, to w skali kraju Polska straciła około, ja to liczyłam z ekspertami, około 30-40 miliardów euro. Bo gdyby brać pod uwagę rozdysponowanie środków unijnych w taki sam sposób jak na 2007-13, na ten okres, to my powinniśmy dostać 106 miliardów euro tylko na politykę spójności. Dostaliśmy 72 miliardy. I to jest właśnie ten również przyczyną tej sytuacji było to, że nie wydzielono Warszawy z całego województwa mazowieckiego. Bezpowrotnie te środki straciliśmy. Negocjacje zostały oczywiście zmarnowane zupełnie. Rząd chwalił się wielce tymi 300 miliardami złotych, bo to przeliczając na złotówki te 72 miliardy, to rzeczywiście te 300 miliardów złotych. Natomiast my powinniśmy dostać grubo ponad 400 miliardów. Tego nie otrzymaliśmy, o tyle po prostu mniej pieniędzy będzie dla naszego kraju, będą się rozwijały za to regiony, które te pieniądze dostały, ponieważ one były w puli, tylko kto inny je dostał. Dostały je regiony niemieckie, francuskie, hiszpańskie, nawet brytyjskie czy belgijskie. I tak to zmarnowano po prostu te negocjacje rząd Platformy Obywatelskiej, a tu muszę również pewien kamyczek do województwa śląskiego wrzucić, mojego województwa, bo również za te negocjacje była odpowiedzialna pani minister Elżbieta Bieńkowska, która pochodzi z województwa śląskiego. I niestety, tu muszę z przykrością powiedzieć, że kompletnie nie sprawdziła się na stanowisku ministra rozwoju regionalnego. Teraz cała Polska też słyszy różne takie wstawki. Pani minister nie sprawdza się na stanowisku wicepremiera. Po prostu Polska się nie rozwija. Polska pod egidą tego rządu się po prostu zwija i widzimy to na własne oczy bardzo często. Województwo śląskie też się kurczy. Coraz mniej ludzi. Jeśli popatrzeć na demografię województwa śląskiego, to w ostatnich latach naprawdę wiele osób wyjechało za pracą, bo po prostu u nas już jest, tak jak to kiedyś mówiono, województwo śląskie, Górny Śląsk, to było takie Eldorado. Tak niestety w tej chwili pod rządami tejże władzy Platformy Obywatelskiej i PSL-u żyje się coraz gorzej. Ja już nie mówię teraz o kwestiach górnictwa, bo to też kolejny wielki temat, który ciąży właśnie na województwie śląskim. Tym górnictwem też rząd po prostu markuje to, że się nim zajmuje. A tak w rzeczywistości tylko rozmawia, nic nie robi. Zwały na węgla na hałdach kopalnianych rzeczywiście rosną. Węgiel rosyjski sprowadzany jest dalej. Rząd nie ma pomysłu, jak sobie z tym poradzić. My jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości ostatnio żeśmy apelowali, aby rozważyć jednak, czy to wprowadzenie przez rząd embarga na rosyjski węgiel, czy też namówienie, czy takie negocjowanie również z innymi krajami Unii Europejskiej, aby to embargo wprowadzić w skali całej Europy, bo szanowni państwo, jak to jest możliwe, że 5 miliardów 5 milionów ton węgla zostało sprowadzonych do maja 2014 roku z Rosji. W ciągu 5 miesięcy na zwałach mamy 7 milionów ton węgla na zwałach kopalnianych, nie mówiąc już w elektrowniach kolejne 9 milionów ton. Także no, sytuacja tego resortu też jest tragiczna, a rząd, tak jak powiedziałam, tylko rozmawia, również ze związkowcami, no ale z tych rozmów naprawdę niewiele wynika dla naszej polskiej gospodarki. A przypuszczam, że i Rosji, i może wielu innym jeszcze krajom zależy na tym, żeby tak naprawdę zlikwidować polskie górnictwo. I wtedy, proszę bardzo, można sprowadzać węgiel, czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy to z Rosji. I wtedy ta cena węgla już nie będzie taka dumpingowa, niższa, tylko już będzie taka, jak w tej chwili cena węgla tego polskiego wydobywanego. Tak więc polityka, która jest prowadzona, jest polityką antyrozwojową, jest polityką antypolską i myślę, że właśnie czas na zmiany.
Czyli widzimy, że żeby w regionie dobrze się działo, na tym najniższym szczeblu, żeby przysłowiowy Kowalski, wychodząc z domu, widział, że w jego mieście, w jego wsi coś dobrego się dzieje, tak? Że są drogi dobre, są chodniki, etc. Można tu pewnie dużo przykładów wymieniać. To musi być porozumienie na poziomie samorządu i rządu. I ten rząd powinien słuchać też tego, co mówi na dole, co w samorządach, jakie są postulaty zgłaszane do rządu, a nie wiem, co panie sądzą na temat tego, żeby bardziej jeszcze scentralizować te wszystkie różne, na przykład dotacje unijne, rozsądzanie na temat dotacji unijnych, czy powinny być tak właśnie scentralizowane, jak niektórzy chcą, chociażby
Prawo
pani minister.
Prawo i Sprawiedliwość, bo to jeszcze pani minister Gęsicka, za czasów pani minister Gęsickiej powstały te regionalne programy operacyjne, czyli środki unijne zostały zdecentralizowane. One dzisiaj decydują o tym, o przyznawaniu tych środków, na co te środki mają być przyznane, decydują zarządy województw. To jest naprawdę, to był bardzo daleki krok decentralizacyjny, chociaż Platforma Obywatelska ciągle mówi, że to PiS centralizuje. Nie, to Prawo i Sprawiedliwość właśnie zdecentralizowało zarządzanie środkami unijnymi. Natomiast no, różnie się to dzieje w poszczególnych regionach, jeśli chodzi o wydawanie tych środków. Ja tu znów posłużę się przykładem województwa śląskiego. Pamiętam, jak przyznawane zostały środki w 2007 roku. Przyznawane były środki na poszczególne województwa. Ówczesna dyrektor wydziału w Urzędzie Marszałkowskim pani Elżbieta Bieńkowska mówiła, że śląskie to tak mało dostało tych środków, co było oczywiście bzdurą i nieprawdą. Ja wtedy mówiłam, ale proszę mocno pracować, bo w połowie okresu programowania będzie podzielona taka rezerwa. Jeszcze była utworzona wtedy taka rezerwa wykonania, krajowa rezerwa wykonania. I wtedy województwa, które dobrze będą wykorzystywały te środki, mają szansę jeszcze z tej puli uszczknąć dla siebie. No i co się okazało? Właśnie prymuska pani Elżbieta Bieńkowska musiała te pieniądze dzielić już jako minister. Tak? Najpierw nie wierzyła, że takie będą, bo zarzucała mi, że ja konfabuluję, że żadnych dodatkowych środków nie będzie, ale ona musiała je potem dzielić. I co się okazało? Województwo śląskie raptem dostało 9 milionów, a mogło dostać 400 milionów. Czyli w taki sposób pani minister zostawiła Urząd Marszałkowski, poszła do ministerstwa i Urząd Marszałkowski po prostu najzwyczajniej w świecie nie poradził sobie z wydawaniem tych środków, dlatego że był źle przygotowany. Wszystkie te dokumenty przygotowywała jeszcze pani ówczesna dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich i przygotowała je tak, że nie byli w stanie tak ich wykorzystać, żeby pozyskać tą krajową rezerwę wykonania. Także niestety tutaj znów muszę powiedzieć, że wszystko jednak zależy od ludzi, od kompetencji, od doświadczenia, od umiejętności i również od zaangażowania, ale też i uczciwości. Jeżeli tych elementów nie ma, no to później no, pozostaje nam narzekać. Ja bym chciała, żeby rzeczywiście naszymi województwami zarządzali ludzie kompetentni, fachowi, dynamiczni, ale też i przede wszystkim uczciwi, którzy niekoniecznie wydają publiczne pieniądze w restauracjach na ośmiorniczki i kawior, ale rzetelnie, dzielnie pracują właśnie w swoich ministerstwach i tam przede wszystkim prowadzą poważne rozmowy przy biurku, przy stole ministerialnym, a nie w jakiejś knajpce na boku w jakiejś dzielnicy Warszawy, myśląc, że nikt nie widzi, nikt nie słyszy. Oczywiście słyszała cała Polska, co się działo i stąd też ja właśnie będę ciągle apelowała, gdzie tylko mogę, jak tylko mogę, pokazując te przykłady złych rządów, aby ludzie po prostu przejrzeli. Ja myślę, że coraz bardziej Polacy, coraz więcej Polaków widzi to wszystko, co się dzieje, widzi to w swoich portfelach oczywiście, ale też i to, co dzisiaj także media pokazują, bo coraz więcej rzeczy już się nie da po prostu ukryć. Nie da się zamieść pod dywan, bo sytuacja widać nabrzmiała już tak mocno, że te wszystkie afery jednak wychodzą. No, można by tu mówić dużo o tych nieprawidłowościach, które się dzieją za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u.
Tutaj ojciec słusznie powiedział, że powinna być współpraca na wszystkich szczeblach. Rząd, samorząd. A jak ta współpraca wygląda teraz? To znowu na przykładzie Mazowsza. W kraju rządzi koalicja Platforma Obywatelska PSL, na Mazowszu również. Słyszymy od paru lat, o czym mówi bardzo głośno pan marszałek Adam Struzik, że przyczyną zadłużania się województwa jest janosikowe, czyli ten podatek, prawda, który bogatsze regiony czy bogatsze samorządy płacą na rzecz biedniejszych. W jakimś sensie pewnie tak, bo sposób naliczania tego janosikowego i zapewne też pani poseł to potwierdzi, należałoby zweryfikować. No ale apele pana marszałka do rządu nic nie dają. Nas jako radnych opozycji, bo ja jestem radną z klubu Prawo i Sprawiedliwość w Sejmiku Województwa Mazowieckiego, niezwykle to dziwi, że od kilku lat pan marszałek głośno mówi, że apeluje do posłów, apeluje do rządu, pisze różne petycje, że trzeba zmienić tę ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Niemniej nie ma woli rządu, nie ma woli większości sejmowej, żeby takie zmiany w ustawie wprowadzić. Nawet teraz, kiedy jest już wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który nakazuje, żeby zmiany w tej ustawie wprowadzić. Więc jeżeli tutaj nie ma woli współpracy pomiędzy samorządem województwa a rządem, przecież to są ludzie z tych samych partii politycznych, no to kiedy może być lepsza sytuacja? Jeżeli tu nie ma współpracy, no to jest szalenie dziwne. Nas to bardzo dziwi, bo wiemy, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości są przechylni temu, żeby takie zmiany wprowadzić, bo przecież no, wszyscy widzą, że województwo tonie, no i dalej taka sytuacja nie może mieć miejsca. Więc współpraca powinna być, że jej teraz nie ma. Jest to daleko niezrozumiałe i wszyscy się zastanawiamy, dlaczego tak się dzieje. Gdzie tu jest jakieś drugie dno, prawda? Jakaś ukryta prawda, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby pan premier patrzył z takim stoickim spokojem, jak ten najbogatszy region pogrąża się w długach, prawda? A jednak tak się dzieje i to jest niezrozumiałe. Współpraca być powinna, tej współpracy bardzo często nie ma. A jeśli chodzi o podział środków unijnych, oczywiście tutaj powinna być decentralizacja, bo ludzie oddolnie wiedzą, co im najbardziej jest potrzebne. Właśnie lokalnie, w tych małych ojczyznach znają potrzeby i to są autentyczne potrzeby, ale czy one są zaspokajane? No niekoniecznie, bo wiele decyzji jest po prostu upolitycznionych. Może być najlepszy projekt, najlepiej napisany wniosek. Często jak nie ma poparcia politycznego, czy też, nie wiem, samorządowiec, burmistrz, wójt pochodzi nie z tej opcji, która aktualnie rządzi w sejmiku, w województwie, ciężko jest o pozyskanie środków. I czasami, a bardzo często zresztą, nie czasami, tylko bardzo często tak jest, że dobre wnioski przepadają, a takie, które no niekoniecznie będą służyły ludziom, niekoniecznie są najpotrzebniejsze, uzyskają poparcie, uzyskają duże środki. Dużo się mówi o termach gostynińskich na Mazowszu, prawda? Jakiś to miał być projekt kluczowy, projekt wiodący. No i co? Duże środki zostały przeznaczone, nic się nie dzieje, projekt przepadł, może w kolejnej perspektywie. No i tak, te środki są marnotrawione. Więc gdyby nie było takiego dużego upolitycznienia, myślę, że te środki unijne byłyby dużo lepiej wykorzystane. A tutaj pani poseł wspomniała o tej Krajowej Rezerwie Wykonania. Rzeczywiście ona promuje i tak by dowartościowuje regiony, które dobrze wykorzystują środki regionalne. Mazowsze jest samym ogonie na tej liście, chyba na 13 miejscu,
razem
na 16 regionów, prawda?
Ogonie,
a przecież
tak
w naszym województwie jest mazowiecka jednostka, która zajmuje się wdrażaniem tych środków unijnych, ich rozdysponowaniem, więc cały sztab ludzi, który pracuje tylko po to, żeby dobrze te środki rozdysponować. Mimo wszystko jesteśmy gdzieś tam na szarym końcu w ich wykorzystaniu. No i to też niepokoi.
Wspomniały wcześniej panie o wyborach i padła data 7 września. Co to za wybory będą?
Tak, 7 września my akurat, pani radna i ja, mamy wybory w naszych okręgach do Senatu. Tak się złożyło, że trzeba było ogłosić kolejne wybory uzupełniające, dlatego że mój kolega akurat został posłem do Parlamentu Europejskiego, a w związku z tym, że był senatorem w wyborach do Senatu, są to okręgi jednomandatowe, są wybory bezpośrednie.
Pan Bolesław
Ciecha. Tak, i trzeba było ogłosić wybory do Senatu i ja zostałam zaszczycona tym, że reprezentuję Prawo i Sprawiedliwość w tych wyborach, kandyduję z okręgu w Rybniku. To jest okręg, w którym znajdują się takie miejscowości jak Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry, Gostyń, Jejkowice, Lyski, Gaszowice, Świerklany, Czerwionka Leszczyny i Rybnik. Także taki mniejszy niż ten okręg poselski, bo tak to jest w Polsce urządzone, że poselski okręg jest, składa się z większej ilości powiatów. Natomiast te senackie okręgi są jednomandatowe, a więc kandyduję do Senatu i bardzo chcę prosić Państwa bardzo gorąco, żeby przede wszystkim wziąć udział w tych wyborach, bo to są pierwsze wybory teraz też po tej całej akcji aferalnej, rządowej, które pokażą rzeczywiście stan poparcia naszego społeczeństwa dla zmian. Czy Polacy chcą rzeczywiście zmian w kraju, czy chcą Platformie Obywatelskiej dać tą czerwoną kartkę i powiedzieć stop, już więcej nie chcemy tych rządów, czy też jeszcze Polacy do tego nie dojrzeli. Ja mam nadzieję, że mieszkańcy właśnie Rybnika, Czerwionki Leszczyn i Mikołowa, bo to są te powiatowe miasta, powiedzą Platformie Obywatelskiej stop i zagłosują na Prawo i Sprawiedliwość. A Prawo i Sprawiedliwość w tymże okręgu reprezentuje moja osoba i po prostu chcę prosić też Państwa o to, żebyście na mnie oddali swój głos. A przy okazji, jak mówimy o kwestiach właśnie związanych z Rybnikiem, to mam dla Państwa również zaproszenie. Już w czwartek, 21 sierpnia w Domu Kultury w Rybniku odbędzie się spotkanie Dom Kultury w Rybniku w Chwałowicach o godzinie 16:30. Spotkanie z panią profesor Krystyną Pawłowicz. Bardzo zapraszam wszystkich mieszkańców okolicy, nie tylko Rybnika, ale też od Wodzisławia przez Jastrzębie, Racibórz, Mikołów, Pszczynę. Bardzo proszę wszystkich, aby po prostu przyjść i posłuchać. Myślę, że pani poseł Krystyna Pawłowicz też będzie przekonywać o tym, że czas na zmiany, bo taki daliśmy tytuł temu spotkaniu, tym spotkaniom. Zresztą one się odbywają w tej chwili bardzo często z różnymi parlamentarzystami. Wczoraj był gościem w Rybniku pan europoseł Andrzej Duda, który w Miejskiej Bibliotece w Rybniku również tłumaczył, dlaczego. Dlaczego czas na zmiany. I myślę, że pani profesor, pani poseł Krystyna Pawłowicz zrobi to bardzo dobitnie, tak jak to jej, w jej zwyczaju, bardzo treściwie, bardzo merytorycznie powie Państwu, powie nam wszystkim, dlaczego trzeba powiedzieć właśnie stop Platformie Obywatelskiej, również w Rybniku i zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość.
Pani Maria Koc.
Tak, ja też kandyduję w tych wyborach, kandyduję z okręgu numer 47, to są powiaty węgrowski, miński i garwoliński i ubiegam się o mandat po zmarłym panu senatorze Henryku Górskim, a więc to jest inna sytuacja. Pan senator zmarł nagle w maju, ja byłam jego bliskim współpracownikiem, pan senator pochodził z powiatu węgrowskiego, no i jako że ze wschodniego Mazowsza, wschodniej części województwa mazowieckiego pochodzę, tutaj mieszkam, pracuję, jestem radną województwa. Prawo i Sprawiedliwość wytypowało mnie jako kandydatkę w tych wyborach. I również chciałabym Państwa bardzo serdecznie prosić o udział, przede wszystkim o tym, żebyście Państwo 7 września poszli do wyborów. To jest najważniejsze, to jest nasz obywatelski obowiązek i musimy ten obowiązek spełnić. Więc mam nadzieję, że Państwo pójdą do wyborów i zagłosują również na Prawo i Sprawiedliwość, bo na każdym spotkaniu, a tych spotkań odbywam teraz wiele, zresztą wcześniej jako radna województwa też często spotykałam się z moimi wyborcami, z mieszkańcami Mazowsza, zwłaszcza wschodniej części województwa mazowieckiego, to często słyszę, jak ludzie są zniechęceni i zbulwersowani efektami i stylem rządów Platformy Obywatelskiej PSL-u. Ale nie wystarczy mówić. Trzeba po prostu wziąć kartkę wyborczą, wziąć udział w wyborach i pokazać stop. My już Państwa nie chcemy. My chcemy, żeby teraz wygrało Prawo i Sprawiedliwość, bo Prawo i Sprawiedliwość ma dobry program, program prorozwojowy, program, z którym każdy się może zapoznać, o którym długo byśmy mogły tutaj, zwłaszcza Pani poseł, bo przecież go konstruowała, pisała, pracowała przy jego powstaniu, rozmawiać. I myślę, że te zmiany są konieczne. I to jest jedyna szansa w demokratycznym ustroju, żebyśmy poszli i zagłosowali. Teraz, jeśli chodzi o wybory uzupełniające do Senatu, potem wyborach samorządowych, a potem wyborach parlamentarnych. Więc bardzo Państwa proszę, weźcie Państwo udział w tych wyborach 7 września i zagłosujcie za Prawem i Sprawiedliwością.
Tak, jeszcze namówcie znajomych, przyjaciół, sąsiadów. Tak, bo to te wybory są takimi wyborami niszowymi, można powiedzieć, i ludzie nie wiedzą. To jest największy problem, że my mamy swoich wyborców, którzy głosują na nas no, w każde wybory, ale jednak to są takie wybory, o których po prostu jest cicho. Nie ma ogólnopolskiej kampanii, także musimy docierać no, trochę inaczej, innymi sposobami do mieszkańców. Na pewno Państwo dostaniecie do domu moją gazetkę, na pewno właśnie spotkania, na pewno też wizytówki, ulotki, ale to właśnie nie jest taka wielka kampania ogólnopolska i dlatego też właśnie na takiej zasadzie jeden drugiemu trzeba powiedzieć, że te wybory są i 7 września, mówię tak dobitnie, 7 września, za 3 tygodnie dokładnie będzie możliwość właśnie powiedzenia stop Platformie Obywatelskiej.
A tutaj przepraszam jeszcze, proszę ojca, bo pani poseł zapraszała na spotkanie. Ja też chciałabym zaprosić na spotkanie. Już jutro o 19 w Pilawie będzie spotkanie z posłem Zbigniewem Kuźmiukiem. Również będę uczestniczyła w tym spotkaniu, także serdecznie zapraszam.
Skoro o Zbigniewie Kuźmiuku, to ja też zaproszę Państwa na spotkanie z panem Zbigniewem Kuźmiukiem, który przyjedzie również wesprzeć mnie na Śląsk, za co mu już jestem wdzięczna i dziękuję, 19, czyli we wtorek, to bardzo blisko. Już dzień po dniu pan poseł będzie bardzo najpierw wspierał panią radną, potem mnie w Boguszowicach, tym razem w Domu Kultury w Boguszowicach. Także też bardzo serdecznie zapraszam. Informacje są zresztą na mojej stronie internetowej. Można się zapoznać co do godziny, terminu, żeby się upewnić, bo tak szybciutko to można rzeczywiście zapomnieć.
Państwu już się wyświetlają numery telefonów. Można do nas właśnie zatelefonować. Być może jakieś pytania się zrodziły. Te numery już są otwarte dla Państwa. Natomiast rozmawialiśmy tak, na temat tego, no, że ta władza w taki czy inny sposób jest sprawowana, że samorządy tak czy inaczej potrafią zadbać o te regiony. No, ale regiony, tutaj Mazowsze, Śląsk, to piękne regiony Polski. To też wielkie bogactwo na przykład kulturowe.
Tak, niewątpliwie. I tu też już żeśmy przed spotkaniem, przed tym programem rozmawiały z panią radną i bardzo się cieszę, żeśmy znalazły też wspólny mianownik, jeśli chodzi o kwestie kultury. Bo na Mazowszu działa przepiękny zespół Mazowsza, na Śląsku zespół Pieśni Tańca Śląsk. Ja akurat z tym zespołem Pieśni Tańca Śląsk związana jestem od wielu lat, jeszcze też jak byłam radną Sejmiku Województwa Śląskiego w 98 roku, to była ta pierwsza kadencja, kiedy radni byli wybierani w wyborach bezpośrednich. Wtedy okazało się, że z pewnym dobytkiem inwentarza do samorządów wojewódzkich trafiły właśnie te zespoły, wielkie zespoły nasze narodowe, które są naszą dumą narodową. I wówczas to taki padł pomysł, aby właśnie przy Zespole Pieśni Tańca Śląsk utworzyć Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej w Koszęcinie. I tak to rozpoczął się rozwój Zespołu Pieśni Tańca Śląsk od tego pomysłu, który był takim moim pierwszym punktem wyborczym w 1998 roku. I co ciekawe, on się po prostu zmaterializował. Pani radna była, wiem, że była w Koszęcinie, widziała, co się tam dzieje w tej chwili. To jest naprawdę autentyczny rozkwit Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. I jedna bolączka jeszcze tylko nad tym zespołem ciąży, mianowicie bardzo mocno staramy się o to, aby zespół stał się, miał ten status zespołu narodowego i był w pewnym sensie współprowadzony przez samorząd województwa i Ministerstwo Kultury. No niestety, znów mówimy niestety, ale tak to jest, że ta władza obecna, Platformy Obywatelskiej, widocznie no, ta kultura, to dziedzictwo kulturowe nie jest priorytetem tego rządu. I oni najzwyczajniej w świecie nie chcą doprowadzić do tego, aby te dwie instytucje były współprowadzone. Jednak status zespołu narodowego to jest już odpowiednia ranga. To też i ranga związana z promocją takiego zespołu, z możliwością pozyskiwania i sponsorów, i różnych źródeł finansowania. Tak więc ja mam nadzieję, że tu założymy taką koalicję. Mam nadzieję, że z przyszłą panią senator. I po prostu będziemy wspierać starania tychże zespołów, aby ten status zespołu narodowego udało się wyegzekwować jeszcze od tego rządu.
Daj Boże, aby tak się stało, pani poseł, bo rzeczywiście wiele lat temu, kiedy powstawały samorządy wojewódzkie, oba te zespoły stały się instytucjami wojewódzkimi, straciły status instytucji narodowych, chociaż no wszyscy tak kojarzymy, prawda, i Zespół Mazowszy, i Zespół Śląski. To jest dobro narodowe, to są piękni ambasadorzy polskiej kultury. No tam, gdzie występuje Mazowsze, gdzie występuje Śląsk, na świecie, no wszędzie są owacje, prawda, i wszędzie jest wielki podziw dla tych zespołów.
To prawda.
Więc chyba lepiej promować Polski nie można. A jak oba są też zespoły traktowane? Tutaj może będę bardziej mówiła o Zespole Mazowsze, bo tę sytuację znam bliżej, ponieważ w Sejmiku jestem wiceprzewodniczącą Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To chociażby, kiedy Polska sprawowała prezydencję w Unii Europejskiej, Zespół Mazowsza ani razu nie występował za granicą. No kiedyś było to nie do pomyślenia, bo wydawało się, że jeżeli pojedzie Mazowsze i zaprezentuje się gdzieś na scenach w stolicach europejskich, no to wszędzie zdobędzie aplauz. No i tak jak już mówiłam wcześniej, będzie to najlepsza promocja Polski. Zespół Mazowsza od kilku lat przeżywa ogromne kłopoty. 2,5 roku temu pamiętam, jak zespół w strojach, ogromna grupa artystów przyszła na posiedzenie sejmiku, ponieważ tam się bardzo źle działo. Brakowało pieniędzy na wszystko. Zespół otrzymał nową siedzibę. Obiekt, który nosi nazwę Matecznik Mazowsze. Wspaniały, nowoczesny obiekt. No niestety koszty utrzymania tego obiektu, tej siedziby, nie zostały jakby wliczone w dotację podmiotową zespołu i zaczęły obciążać instytucje. Te koszty były nie do pokrycia przez Zespół Mazowsze. W związku z powyższym pieniędzy zaczęło brakować na wszystko. Niskie pensje, brak środków, no, mało koncertów, zwłaszcza koncertów zagranicznych. To wszystko powodowało, że ustąpił ówczesny dyrektor. Pan marszałek powołał nowego dyrektora jako pełniącego obowiązki. Pana, który już był dyrektorem innej instytucji marszałkowskiej. I ta sytuacja od 2,5 lat trwa do tej pory. Ja uważam, że z niekorzyścią dla Zespołu Mazowsze, ponieważ ta inna instytucja, jest to Mazowiecki Teatr Muzyczny, przeniosła się już do Mazowsza, do siedziby Mazowsza i praktycznie już te dwie instytucje łączy nie tylko osoba dyrektora, ale również właśnie siedziba. Za chwilę może pojawi się pomysł, żeby w ogóle te instytucje połączyć, a Zespół Mazowsze zasługuje na to, żeby być samodzielną instytucją, żeby być współprowadzoną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, bo to nie tylko podniesie prestiż tej instytucji, ale to przede wszystkim wzmocni tę instytucję. Tu potrzebne są duże środki na to, żeby ten zespół mógł się rozwijać.
Do tego jeszcze wrócimy. Dostałem informację, że już mamy telefon. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Pozdrawiam ojca Marcina i szanowne niewiasty. Ja chciałem tylko tak krótko...
A jak ma pan na imię? Możemy znać pana imię?
Marek.
I skąd pan telefonuje?
Z Krosna.
Mhm. Bardzo proszę.
Chciałem tak tylko przypomnieć, w szczególności pani poseł, no w zasadzie tej drugiej pani, która też kandyduje, żeby w jakiś sposób nie zapominać o tych sprawach podsłuchowych, bo tak wszystko pięknie, ładnie się chowa pod ten dywan i po prostu w każdej sytuacji, żeby jednak ta sprawa nie ucichła i żeby społeczeństwo tak dojrzewało, bo jeżeli w jakiś sposób nikt za to nie weźmie odpowiedzialności, a szczególnie obecna ekipa rządząca, no to tak, no wiadomo, będą kombinować. Także po prostu bardzo proszę, na każdym miejscu, w każdej sytuacji, jakiś temat, czy dzieje w telewizji, po prostu zaczynać od tego, bo tego media są, tego, żeby po prostu mówić prawdę, bo no, to jest fundament demokracji z Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Marku. Tak w kwestii w ogóle tego głosu pana Marka przyszedł taki pomysł, ale pomysł jako nie do tego, żeby ktoś z niego skorzystał, ale skoro było w tej aferze takie właśnie gdzieś pod stołem układanie się co do, nie wiem, wyborów, nie wyborów, czy nie można było tak normalnie po ludzku porozmawiać, nie wiem, samorządowcy, rządzący są z jednej ekipy, z partii rządzącej, no żeby ten region wesprzeć, nie widać tego właśnie takiego wspierania regionów przez rząd. Tak mi przyszło, czy nie mogliby się tak normalnie po ludzku dogadać?
No ja myślę, że przede wszystkim Platforma Obywatelska przyjęła taki model rozwoju, to taka trudna nazwa, polaryzacyjno-dyfuzyjny, i oni rzeczywiście mają jeden główny cel i to wyszło również w tych rozmowach, żeby wspierać bogatych. Bogaci mają się bogacić jeszcze bardziej, a biedni może tam kiedyś z pańskiego stołu coś im kapnie, tak jak tutaj powiaty mazowieckie, czy nawet województwo śląskie, które uchodzi za region też bogaty, tak jak Mazowsze, ale jednak mimo wszystko te dysproporcje rozwojowe widzimy. I Platforma Obywatelska po prostu taki model rozwoju promuje i zostało to przyjęte w dokumentach strategicznych, w koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju do 2030 roku, w strategii rozwoju regionalnego do 2020 roku, a po czym to widzimy? Po tym, ile na jaki obszar idzie pieniędzy. Pani radna tu mówiła o tym, ile na Warszawę, ile na resztę. I to właśnie pokazuje to, jakimi kryteriami i jakim modelem rozwoju Platforma się kieruje. Także myślę, że rzeczywiście tutaj pan ma rację, że trzeba przypominać o tym, że to jest właściwie platforma dla bogatych, platforma dla tych, którzy chcą mieć jeszcze więcej i oni robią wszystko, żeby po prostu utrzymać się przy władzy i być przy władzy i z tej władzy czerpać, ale nie po to, żeby działać dla dobra wspólnego, bo po to jest w istocie władza. Oni tą władzę pokazują w takim krzywym świetle. Ja się nie zgadzam na w ogóle na takie uprawianie polityki. Polityka to przecież według katolickiej nauki społecznej roztropne działanie dla dobra wspólnego i w takim kierunku my, Prawo i Sprawiedliwość, cały czas widzimy. Widzimy człowieka, jego potrzeby, widzimy społeczności całe i chcemy też, żeby te społeczności, te wspólnoty lokalne rozwijały się wszystkie w sposób równomierny. Nie może być żeby szanse były wszędzie, a wszędzie są potencjały rozwojowe. My to mówimy właśnie, przygotowaliśmy 4 lata temu program samorządowy Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście mało kto o nim wtedy wiedział, ponieważ Platforma rozdmuchała aferę wychodzenia Kluzik z Prawa i Sprawiedliwości. To było im potrzebne, żeby przykryć nasze przygotowanie do wyborów samorządowych, bo to oni potrafią. Taką politykę przykrywkową prowadzić. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość coś dobrego proponuje, to oni oczywiście swoim sposobem potrafią to bardzo skrzętnie przykryć, tak żeby się po prostu Polacy o tym nie dowiedzieli. I tutaj pan ma w zupełności rację, że my musimy o tym mówić. Mówić o tym, jak oni rządzą, mówić w jaki sposób oni traktują obywateli, jak traktują państwo. No państwo teoretyczne. Państwo istnieje tylko teoretycznie. Ja tu zawsze podaję taką...
To jest cytat z tych rozmów.
Z tych rozmów właśnie. Tak, cytat pan minister Sienkiewicz. No, to była wypowiedź bulwersująca, która nie powinna mieć miejsca w żadnym pomieszczeniu, w żadnym miejscu, w żadnej sytuacji. Jeżeli minister rządu mówi, że państwa polskiego nie ma, no to jak może on w ogóle pełnić funkcję ministra? Ja bym jednak mimo wszystko apelowała do niego, aby jak najszybciej po prostu zszedł z tego miejsca, w którym jest. I to może by go w jakiś sposób zrehabilitowało jako człowieka. Jeżeli on dalej trwa na funkcji ministerialnej, to znaczy, że w ogóle kompletnie nie rozumie, po co jest. Tak. On nie wie, po co jest.
Tak, ale tutaj proszę ojca, ojciec mówi, że powinni politycy ze sobą rozmawiać, prawda, i dla dobra ogółu, dla dobra regionów czy kraju, prawda, ustalać pewne rzeczy. No jak te rozmowy wyglądają i jaka tutaj jest, jaki mechanizm jest, no to mogliśmy obserwować. Pani poseł na sali poselskiej, widziałam to w telewizorze, jak było głosowanie nad odwołaniem pana ministra Sienkiewicza właśnie, a dzień wcześniej do pokoju i do domu pana posła Burego, szefa klubu PSL-u w Sejmie, prawda, wkroczyło CBA. No i jak to się dzieje? Jak wyglądają rozmowy, tak? Rozmowy pod naciskiem, prawda, pod jakimś szantażem. No to są straszne rzeczy. To jak można w ogóle rozmawiać, tak normalnie usiąść do stołu, kiedy takie mechanizmy, prawda, mają miejsce, kiedy się używa aż takich narzędzi, prawda, w uprawianiu polityki. To jest zupełnie niezrozumiałe. I to jest koalicja, no to...
Ja bym chciała doczekać właśnie takich czasów, kiedy byśmy mogli powiedzieć, że państwo nie istnieje teoretycznie, ale jest po to, by krzewić i ochraniać zwykłe szczęście obywateli. Taką definicję wyczytałam w książce Louisa Chrześcijaństwo po prostu. Bardzo piękna definicja i myślę, że nic dodać, nic ująć. Po prostu my powinniśmy dbać o to, jako politycy, żeby przeciętnemu Polakowi po prostu żyło się tak, aby był szczęśliwy, najzwyczajniej w świecie szczęśliwy. Ja myślę, że taki program Prawo i Sprawiedliwość ma i taki będzie realizować, jeżeli państwo również tego 7 września powiedzą stop Platformie Obywatelskiej. Także, to będzie taki pierwszy sygnał.
Także ojciec święty Franciszek wypowiedział się na temat polityki i powiedział, że polityka to najwyższy wymiar miłości bliźniego. Czyli to jest najwyższy wymiar, co możemy zaoferować drugiemu człowiekowi, to tam jest miejsce.
Bo my nie jesteśmy dla siebie, my jesteśmy właśnie dla drugiego człowieka po to, żeby właśnie krzewić i ochraniać zwykłe szczęście obywateli. To jest po prostu piękna definicja.
To powinno być powołanie, służba, prawda? A czy tak jest w dzisiejszym świecie, no to państwo też zapewne obserwują i mają swoje zdanie na ten temat.
Mamy telefon, bardzo proszę, halo.
Halo? Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jesteśmy na antenie.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego, jak również zacnę panią poseł i panią radną Kot. Chciałabym łaskawie zapytać pani radnej Kot.
A możemy poznać panią?
A tak, Anna z Mazowsza.
Tak. Mhm. Bardzo proszę, pani Anno.
Która była łaskawa wspomnieć o termach gostynińskich. Bardzo za to dziękuję, bo rzeczywiście sytuacja Gostynina jest dramatyczna. Czy pani radna zechciałaby łaskawie na przyszłość zainteresować się, w jaki sposób było liczone ryzyko tego projektu, które się nie powiodło, tak aby w przyszłości miał szansę ten projekt zaistnieć, ponieważ dlatego Gostynina jest niezwykle ważny, bo to jest miasto upadające, jeśli nie upadłe. I w kontekście tego, co Ojciec Święty powiedział, że właśnie trzeba być blisko tych biednych, odrzuconych. Bardzo byśmy byli wdzięczni pani radnej Kot, gdyby zechciała raz jeszcze pochylić się nad termami gostynińskimi. Serdecznie dziękuję, szczęść Boże i będę uprzejmie oczekiwać. Dziękuję.
Dziękujemy pani Anno.
Rzeczywiście projekt pod nazwą Termy Gostynińskie był wpisany na listę projektów kluczowych, a więc miał zielone światło do realizacji, ale gdzieś tutaj zabrakło takiej determinacji władz samorządowych. Myślę, że po prostu ten projekt był nieprzygotowany. I teraz wiem, że jest taka duża przechylność dlatego, żeby ten projekt był realizowany w tej nowej perspektywie 2014-2020. Ale to też zależy od mieszkańców Gostynina, prawda? Bo tutaj muszą niestety postawić na władze, które będą w stanie ten projekt zrealizować. Nawet jeżeli województwo zechce środki przeznaczyć na to, to jeżeli nie będzie takiej determinacji, przygotowania, takiego zaangażowania władz lokalnych, lokalnej społeczności, ale przede wszystkim wszystkim władz lokalnych, no to ten projekt sam się nie zrealizuje. Więc myślę, że tutaj no, duża rola jest teraz państwa, żeby wybrać władze, które powiedzą, że tak, my wiemy, jak ten projekt zrealizować. Więc w listopadzie naprawdę dużo się może dobrego wydarzyć. Muszą te władze, muszą ludzie, którzy startują do wyborów, powiedzieć, my wiemy, jak ten projekt zrealizować i zaręczamy państwu, że przystąpimy do pracy i ten projekt w tej nowej perspektywie powstanie. No ale tak jak mówię, to zależy od tego, kto będzie rządził w Gostyninie od listopada.
Tak, ja tylko powiem, że niezwykle istotni właśnie są ludzie, o tym już wspominałam wcześniej, ich kompetencje, doświadczenie, bo jeśli chodzi o wykorzystanie środków unijnych, to jednak te projekty powstają przy pomocy władz lokalnych, przy tak. pomocy prezydentów, burmistrzów, wójtów, ewentualnie starostów. Ja tu mogę powiedzieć o takim przykładzie z mojego podwórka, z Rybnika. W tej chwili jest to też sukces obecnego prezydenta Rybnika, pana Adama Fudalego. Przygotowany został bardzo trudny projekt budowy drogi obwodnicy Rybnika. To jest taka droga łącząca Racibórz z Pszczyną. Droga, która doprowadzi do tego, jeżeli ona powstanie, rzeczywiście ten region będzie się rozwijał. I to też jest bardzo istotna właśnie ta współpraca władzy lokalnej z władzami wojewódzkimi, aby takie duże projekty były dobrze przygotowane. Tu muszę rzeczywiście pochwalić władze Rybnika za to, że podjęły się trudu przygotowania tego odcinka, który przez Rybnik prowadzi i to jest gotowe. I na nową perspektywę finansową w regionalnym programie operacyjnym już ten projekt uzyskał wpis na listę projektów kluczowych. Został skierowany teraz do Komisji Europejskiej, ponieważ to jest duży projekt, więc Komisja Europejska musi też wyrazić na to zgodę. I liczymy, co później będzie istotne też, liczymy na to, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie rzeczywiście rządzić, to tak na pewno będzie, że do tego projektu również dołoży się budżet centralny, bo to są takie wielkie pieniądze, że same władze samorządowe, lokalne takich wielkich inwestycji nie są w stanie jakby zrealizować. Tak więc naprawdę bardzo ważne jest to, kto rządzi. Czy to są władze, które potrafią rządzić, które potrafią przygotować trudne, skomplikowane projekty i na to też trzeba patrzeć właśnie przy wyborach samorządowych, wybierać tych, którzy potrafią, którzy już coś pokazali.
Mamy kolejną osobę. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Brunon z Mazowsza. Witam ojca prowadzącego, panią poseł i panią radną z sejmiku. Proszę państwa, proszę ojca, ja słucham tego wszystkiego, ale ja wiem, dlaczego tak jest. Jeżeli pan premier mówi na przykład, że polskość to nienormalność, a pan prezydent obecny, mówi Komorowski, powiedział, że jaki zamach, jaki prezydent, taki zamach na swojego poprzednika, prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, to ja przepraszam, tu już nie ma patriotyzmu. Tu w ogóle zniknęła cała nasza historia Polski od Piastów, aż po dzień dzisiejszy. Dzisiaj nie ma historii Polski. Ja dzisiaj się studentów pytałem w tramwaju, na przykład, kto napisał Rota, to byli studenci. I oni powiedzieli, że Emilia Plater. No, przepraszam, jeżeli tak młodzież studencka takich wiadomości posiada, to ja się wcale nie dziwię, że tak się dzieje w Polsce. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Brunonie.
Tak, tu się kłania system edukacji, który dzisiaj jest nastawiony przede wszystkim na, powiem to brutalnie, na kształtowanie umiejętności i na kształtowanie takiego człowieka, który w istocie jest robotem. Robotem, który ma wykonać pewne rzeczy, tak, wyuczone rzeczy, natomiast tej władzy wydaje się, zresztą nie jest to chyba tylko problem Polski, ale generalnie, po prostu ludzie mają nie myśleć, bo jak nie myślą, to wtedy ta władza ma się dobrze. Ona może sobie robić, co chce. I taki jest właśnie, tak dzisiaj kształci się młodych ludzi, kształci się ich też w taki sposób, gdzie patriotyzm, Polska, gdzie wartości, gdzie Kościół, to są rzeczy już nieważne, nieistotne. No właśnie, tak jak tutaj pan przypomniał te słynne słowa Tuska, polskość to nienormalność. Tak, w taki sposób rzeczywiście system edukacji przez tą ekipę jest prowadzony od pierwszej minister u Donalda Tuska, to była pani Katarzyna Hall, potem pani Krystyna Szumilas, niestety ze Śląska, jak również pani minister w tej chwili Kluzik-Rostkowska też niestety kandydowała do Sejmu z okręgu rybnickiego, a więc też z tego, gdzie w tej chwili będą się odbywać wybory. To są panie, osoby, które wprowadziły naszą polską edukację w taką sytuację, kiedy to właśnie zamiast kształtować postawy, uczyć dzieci szacunku, młodych szacunku do historii, do Polski, do ludzi, do człowieka też, to kształci się przede wszystkim w stronę umiejętności rozwiązywania testów i po prostu niemyślenia.
Tak, a przecież pamiętamy, jak ważna polityka historyczna była dla pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jak ważną rolę odgrywała w ogóle w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości i również w programie Prawa i Sprawiedliwości, jak ważną rolę odgrywa. Wiemy, jak pan prezydent, jeszcze będąc, pan prezydent Lech Kaczyński, będąc prezydentem Warszawy, duży nacisk kładł na to i stał za tym, że powstało Muzeum Powstania Warszawskiego, które jest teraz wzorem dla wszystkich placówek muzealnych, nie tylko w Polsce, ale przecież w Europie, prawda? Ten wielki projekt powstania Muzeum Historii Polski, ten wielki projekt powstania Muzeum Ziem Odzyskanych, które tak naprawdę miało być muzeum przecież Kresów Wschodnich, prawda? Ludzi, którzy na ziemię odzyskane przybyli ze wschodu. Panu prezydentowi udało się doprowadzić tego, że Muzeum Powstania Warszawskiego istnieje i możemy się teraz po prostu cieszyć z tego i chwalić tym. Ale niestety, kiedy odszedł rząd Prawa i Sprawiedliwości, to te dwie wielkie, cenne inicjatywy, jak właśnie Muzeum Historii Polski czy Muzeum Ziem Odzyskanych, no gdzieś tam po drodze, prawda, zostały zapomniane. To widać, przez to widać, jakie jest też podejście do polityki historycznej władz Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Ale to wszystko trzeba będzie nadrobić, bo historia jest niezwykle ważna. Ona kształtuje naszą tożsamość, no też przecież scala nas jako wspólnotę. O tym nie można zapomnieć, o co pan powiedział. No studenci nie wiedzą, kto napisał Rotę, prawda? Ale ta wiedza na temat historii, naszej przeszłości, dziedzictwa kulturowego jest coraz mniejsza. Właśnie dlatego, że system edukacyjny jest taki, a nie inny, że również media jakby tych tematów nie podejmują zbyt chętnie i zbyt ochoczo. No bo teraz, cóż, no przecież jakże często zdarzają się przypadki, a pani poseł, będąc ze Śląska, wie najlepiej, że historię pisze się na nowo w wielu przypadkach. I kto ma dojście do mediów, kto mówi głośniej, no to za chwilę się okazuje, że jego prawda, prawda jest czymś wiodącym, a nie rzeczywistość, jaką my znamy z historii, ucząc się jej jeszcze wcześniej. Więc tutaj, proszę państwa, no też w tej kwestii też jest czas na zmiany. Musimy zacząć mówić o naszej historii, chwalić się naszą historią, być dumnym z wydarzeń, niezależnie czy to były wydarzenia chwalebne, radosne, pamiętać też o tych bolesnych, bo z historii wszystko już było. Z historii można naprawdę wyciągać wnioski na przyszłość, tylko trzeba tę historię znać i szanować.
Bardzo dziękuję. Już mamy kolejną osobę. Halo?
Halo?
Jesteśmy na antenie.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Proszę ojca, ja do pań.
Z kim mamy przyjemność?
Podawałem, Paweł ze Świętokrzyskiego.
Witamy i słuchamy.
Na przyszłość, na przykład, jak będą się odbywać takie wybory samorządowe, to powinno powstać według mnie takie ciało lokalne, powiedzmy, czy gminne, czy powiatowe. I ono się powinno składać na przykład z dyrektorów szkół, z jakichś osób, z lokalnych artystów, nawet i z proboszczów kościołów, powiedzmy, czy jest jeden, czy dwa, trzy. I do tej takiej, powiedzmy, komisji powinny być zgłaszane kandydatury ludzi znanych, którzy coś zrobili w życiu. Powiedzmy, nawet ten pilotaż powinien sięgać, jakie stopnie mieli w liceum już, jakimi byli uczniami.
Co zrobili
w życiu, co jak rodzinę wychowywali, jak dzieci kierowali, czy jak młodzi ludzie, jakich mają rodziców, czym się rodzice zajmują, jak prowadzą tę rodzinę. I powiedzmy, takich kandydatów się powinno zgłosić 100. No, czy to w całym powiecie. I wtedy te 100 kandydatów zakwalifikowanych przez tą szanowną komisję powinno przystąpić do wyboru. I ludzie wybierają. A partie już, powiedzmy, te, które są polityczne, powinny sobie przygrupować, powiedzmy tak mówiąc takim kolokwialnym językiem, i pilotować tych ludzi. I wiadomo było, że część takich samorządowców przypisano tej partii, tej, ale to muszą być ludzie z tak zwanego pierwszego sortu lokalnego, wybrani przez szanowną komisję. No, wydaje mi się, że powinny w przyszłości wyglądać wybory samorządowe. Nie wiadomo kto, co i jak, to ludzie, powiedzmy, w pozytywny sposób przesegregowani. O, to jest mój taki pomysł na przyszłość wyborów samorządowych. A panie już się powinny, z tak zwanej, też powiem kolokwialnym językiem, z górnej półki, to właśnie tak prowadzić i pilotować. Też pomagać szukać tej komisji takich ludzi. Ale z tak zwanego pierwszego sortu lokalnego.
Bardzo dziękujemy, panie Pawle, za ten telefon i za pomysł. Szczęść Boże.
Tak, ja może tak gwoli komentarza do tego, co pan powiedział. No rzeczywiście, my jako Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili prowadzimy taką, można by powiedzieć, selekcję, czy wybieramy kandydatów na kandydatów. I to też właśnie nie jest taka prosta sprawa, bo szukamy kandydatów wśród członków Prawa i Sprawiedliwości w pierwszej kolejności, ale nie tylko, takich, o których pan mówi. Rzeczywiście mają kręgosłup i moralny, i sprawdzili się, i są kompetentni, i mają pewien bagaż doświadczeń, ale też młodych ludzi, którzy chcą brać udział w wyborach i zasiadać w radach. Także ten proces takiego doboru kandydatów na radnych w ramach naszej partii się w tej chwili trwa, odbywa się. Część kandydatów już została zatwierdzona przez takie zespoły, wojewódzkie zespoły samorządowe. Ostatecznie kandydatów chociażby na prezydentów zatwierdza Komitet Polityczny Partii, a więc jest to pewna weryfikacja. My nie pozwalamy sobie na to, żeby na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości były osoby nierzetelne, niekompetentne, niesprawdzone. Właśnie szukamy już dzisiaj i pracujemy, i również przygotowujemy wiele szkoleń, konferencji, działa Akademia Samorządności i ci kandydaci, którzy będą na listach Prawa i Sprawiedliwości, to możemy ręczyć, że to będą dobrzy kandydaci, którzy będą dobrze, godnie reprezentować mieszkańców. Dlatego też ja będę namawiała, aby głosować również w tych wyborach samorządowych do sejmiku czy do Rady Powiatu, również na listy Prawa i Sprawiedliwości. Ja wiem, że są listy samorządowe, są nawet w przypadku gmin mogą być indywidualne listy, bo w tej chwili ordynacja jest taka w gminach, że są jednomandatowe okręgi wyborcze poza powiatami, poza miastami grodzkimi. Więc może indywidualnie osoba kandydować. Niemniej jednak pewną odpowiedzialność za daną osobę, za danego kandydata podejmuje ugrupowanie, które go wystawia. Więc Prawo i Sprawiedliwość w tym wypadku. I jest to w tym momencie już określona marka, sprawdzona marka, i dlatego warto właśnie głosować również w wyborach samorządowych nie tyle na te komitety lokalne, ale właśnie na sprawdzoną markę Prawo i Sprawiedliwość i sprawdzonych kandydatów, którzy przeszli odpowiednią weryfikację, taką pozytywną weryfikację w ramach naszego ugrupowania.
Jesteśmy daleko zaawansowani, jeśli chodzi o przygotowania do wyborów samorządowych. W naszych okręgach wybory uzupełniające do Senatu, ale to jakby nie stoi w sprzeczności, bo pracujemy dynamicznie również nad tym, żeby na listach Prawa i Sprawiedliwości znaleźli się ludzie kompetentni, ludzie dynamiczni, odważni, którzy nie będą się bali wprowadzać potrzebnych zmian.
A też tak jeszcze słowo do pana Pawła, który już tak świetnie to wymyślił, taką całą strukturę, taką komisyjną. Ale może zacznijmy od tego, że z ludźmi będziemy rozmawiać w ogóle na temat kandydatów i nie tylko patrzeć ten plastikowy, to plastikowe pudełko, czyli telewizor, nie tylko to, co tam nam podadzą, bo często nam pokazują, jak mamy myśleć i kogo mamy wybierać. Natomiast poradzić się właśnie tych osób, które pan wymienił, bo też zauważamy, jeżeli ktoś coś powie, jeżeli już na przykład ksiądz coś powie na temat wyborów, wybierajcie tak, a nie inaczej, nie wskazując konkretnie na nazwisko, bo tego nigdy żaden ksiądz nie zrobi, ale to już jest brane jako, nie wiem, że Kościół się pcha do polityki, gdzie, w którym momencie, natomiast...
Trzeba powiedzieć, że kapłani to też obywatele i tak jak ja dzisiaj mam prawo powiedzieć, że trzeba wybierać dobrych kandydatów, tak również każdy ksiądz to też ma prawo powiedzieć, więc absolutnie tutaj, zresztą to, co mówi papież Franciszek, to właśnie on apeluje, żeby się również ludzie świeccy jednak związani z Kościołem katolicy angażowali w życie publiczne, bo jeżeli nie będzie wśród posłów, jeżeli nie będzie wśród radnych właśnie ludzi Kościoła, ludzi, którzy mają też pewien kręgosłup moralny, to będzie taka Polska Tuska, ale myślę, że takiej Polski nie chcemy. Nie chcemy tej Polski aferalnej, tylko chcemy właśnie Polski sprawiedliwości społecznej, rozwoju zrównoważonego, Polski demokratycznej, Polski, która będzie stwarzała równe szanse dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych, dla niektórych. I dlatego również Kościół, również kapłani, ja myślę, że to tak jak mój obowiązek, taki księdza obowiązek, żeby wskazywać i jeżeli się ma taką wiedzę, to trzeba najzwyczajniej w świecie powiedzieć, że ci kandydaci, którzy mają takie cechy, są po prostu godni poparcia.
Dziękuję. Mamy już kolejną osobę. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam szanownego ojca. Witam szanowne panie. No, bardzo ciekawa jest dyskusja. No, przede wszystkim problematyka bardzo szeroka, ale chciałem tutaj jeszcze do tego ogródka dorzucić kamyczek prawidłowości wyborów. No mianowicie właśnie w województwie mazowieckim były najgorsze, można powiedzieć, może przekręty czy nieważności głosów. Około 2 miliony głosów było nieważnych, więc w związku z powyższym trzeba tutaj właśnie w tej audycji zwrócić uwagę na to, żeby właśnie Prawo i Sprawiedliwość właśnie głębiej zaapelowało, żeby po prostu więcej było mężów zaufania. No a druga sprawa, już taka można powiedzieć, przede wszystkim powinny być kamery zainstalowane, żeby można było te wybory potem weryfikować. No i tutaj jeszcze jest problem w ogóle całego tutaj wyboru. Nie? Tutaj także, żeby one były uczciwe, żeby one były prawidłowe. Bo dotychczas przez te 7 lat przegrywaliśmy prawdopodobnie z tego powodu, że właśnie te wybory nie były zawsze prawidłowe. No chciałem na tym zakończyć, ale chciałem ten problem tutaj uwypuklić na koniec, żeby właśnie tu te rzeczy były mocno tutaj w społeczeństwie, bo nie tylko frekwencja, ale właśnie uczciwość wyborów. Tak jak Lenin powiedział, że ten wygrywa wybory, kto je wylicza, a nie kto głosuje. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy panie Jerzy.
Tak, jeśli chodzi o ten problem, no to my oczywiście zauważamy ten problem. Nawet powołaliśmy w Prawie i Sprawiedliwości taką specjalną komisję, która zajmuje się pilnowaniem, monitorowaniem tychże wyborów. Prowadzona jest ona przez panią poseł Annę Sikorę. Teraz przy wyborach do Parlamentu Europejskiego były pierwsze przymiarki do tego pilnowania. Oczywiście jest to proces bardzo trudny, bo my dzisiaj liczyliśmy, jak to się mówi, na piechotę, czyli z protokołów komisji wyborczej, nieraz wywieszonych na drzwiach komisji. Musieliśmy to liczyć ręcznie, tak można by powiedzieć,
mozolna
ręcznie
praca,
te wybory. Tak, bardzo mozolna, trudna praca to była, ale wykonaliśmy ją. Natomiast pan ma rację, że wiele nieprawidłowości dzieje się już nie przy liczeniu tych głosów, ale w trakcie trwania wyborów. Były różnego rodzaju przypadki właśnie wynoszenia kart, przynoszenia. No, tych sytuacji jest mnóstwo różnych. I rzeczywiście przy wyborach samorządowych trzeba autentycznie dopilnować tego bardzo mocno. A będzie to trudne. Dlatego, że wielu naszych ludzi, którzy do tej pory byli właśnie czy to mężami zaufania, czy członkami komisji wyborczych, będzie kandydować. A wiadomo, że kandydat nie będzie w komisji. Dlatego też taki właśnie apel do Państwa, żebyście się zgłaszali, czy to do biur poselskich, czy to właśnie do kandydatów na radnych, jako swój akces do tego, aby być w komisji, czy być jako mąż zaufania. Bo to faktycznie, jeżeli są mężowie zaufania, to już wtedy, już w samej komisji panuje taka trochę inna atmosfera, każdy się pilnuje. I działa to bardzo wychowawczo, można by powiedzieć, udział męża zaufania. Dlatego też właśnie ja proszę Państwa tutaj poprzez właśnie antenę telewizji Trwam, aby zwrócić się w swoich terenach i zadeklarować swoją pomoc właśnie przy tej wielkiej akcji, która będzie przeprowadzona również przy wyborach tych samorządowych w tej chwili, a już nie mówię potem o parlamentarnych, które faktycznie zdecydują, bo to niejednokrotnie naprawdę niewiele głosów decyduje o tym, czy wygrywa w danym obszarze takie ugrupowanie, czy takie. No ja akurat u mnie swego czasu miałam taki przypadek w Mikołowie, kiedy to na bardzo znanego człowieka, wtedy on był nawet i marszałkiem województwa katowickiego ówczesnego, okazało się, że nie dostał w ogóle głosów, zero głosów. I po ponownym przeliczeniu głosów, bo wtedy doszło do przeliczenia, w ogóle zmienił się wynik wyborczy. Kto inny został radnym sejmiku. Tak więc do takich sytuacji też dochodziło już, więc naprawdę problem jest bardzo niezwykle ważny i taki, który może doprowadzić do zmiany wyników.
Bardzo miło się z paniami rozmawia, jednak musimy zakończyć teraz tę część naszych rozmów. Dziękuję jeszcze raz za ten program paniom. Przypomnę Państwu, że naszymi gośćmi były pani poseł Izabela Kloc, Prawo i Sprawiedliwość, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. I jak się dowiedzieliśmy, jest pani kandydatem
do Senatu z okręgu w Rybniku, Mikołowie, Czerwionce, Leszczynach i tych miejscowości okolicznych.
W najbliższych wyborach, które będą
7 września, zapraszam Państwa do urny i proszę o to, żeby powiadomić i poprosić o to, żeby poszli również wasi przyjaciele, znajomi. Można nawet zadzwonić. Jeżeli Państwo tam, bo to teraz mi przyszedł taki pomysł do głowy, jeżeli Państwo nie mieszkacie w tym okręgu, a macie tam znajomych, macie rodziny, to też bardzo proszę o telefon. Można namówić swoich znajomych, zachęcić do tego, żeby pójść do wyborów. Oczywiście bardzo. Ja będę namawiać, aby zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość.
Bardzo dziękuję pani i również pani Marii Koc, radnej sejmiku województwa mazowieckiego, też dyrektor Domu Kultury w Sokołowie Podlaskim i również kandydat
też w wyborach uzupełniających do Senatu, wybory 7 września, okręg numer 47, powiaty węgrowski, miejski, garwoliński. Bardzo serdecznie Państwa proszę, żebyście wzięli udział w wyborach i oczywiście zagłosowali na kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości.
Bardzo dziękuję jeszcze raz i dziękuję Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.